Witam serdecznie, drodzy słuchacze, w kolejnym łączonym odcinku podcastu Po Amerykańsku i podcastu Sceptech. Będziemy dzisiaj rozmawiać o Elonie Musku, Twitterze, a właściwie konkretnie o tym, po co miliarderowi amerykańskiemu właśnie ta internetowa platforma. Rozmawiać będę ja, Bartek Paszcza, wspólnie z Andrzejem Kochutem. Cześć, Andrzeju.
Cześć, witam cię serdecznie, witam też naszych słuchaczy.
Na początku kwietnia okazało się, że Elon Musk zgromadził nieco ponad 9% akcji Twittera. Zresztą w typowy dla siebie sposób zapomniał poinformować Securities and Exchange Commission w terminie o tych transakcjach. No, ale przecież kto z nas nie zapomniał sobie czegoś zgłosić do Urzędu Skarbowego na czas? Niech pierwszy rzuci kamień. Później świat dobiegła wiadomość, że nowego znaczącego udziałowcę Twittera zaproszono do rady nadzorczej. Musk miał początkowo się zgodzić na uczestnictwo, później szybko się z tej decyzji wycofał, powiedział, że nie dołączy do rady nadzorczej. Podobno dlatego, że zorientował się, że osoby uczestniczące w radzie nadzorczej obowiązuje limit posiadania maksymalnie 15% akcji firmy. Parę dni później z kolei Musk ogłosił plan wykupu firmy. Zdjęcie jest z giełdy, czyli takiego prywatnego wykupu. Zarząd Twittera zastosował tutaj tak zwaną trującą pigułkę, czyli poison pill, zmuszając tym samym Elona Muska do zaprezentowania w szczegółach swojej oferty i przygotowania planu finansowania. Musk ten plan przedstawił, tutaj też była wątpliwości wielu analityków, czy on tak naprawdę taki plan ma, ale się udało mu przedstawić. No i po dosyć gorącym weekendzie, gorącym szczególnie dla pracowników firmy, okazało się, że zarząd przyjmuje tą ofertę wykupu przez Elona Muska po cenie $54.20 za akcję całej firmy. Cała transakcja to jest około 44 miliardów. Z takich najlepszych tweetów z tego okresu widziałem chyba jeden pracownika Twittera, który w pewnym momencie tej afery napisał tweeta: niech ktoś mi wreszcie powie, czy jestem zwolniony, czy stałem się horrendalnie bogaty. Andrzeju, bardzo wesoły był to kwiecień dla wszystkich obserwujących Twittera. Dla pracowników Twittera pewnie trochę bardziej stresujący. Ale może zaczniemy w ogóle od Elona Muska i może opowiesz mi trochę, jak ty widzisz jego postać w tej amerykańskiej układance.
No myślę, że od Elona Muska zacząć wypada i trzeba, bo tak naprawdę niewiele wiemy o tym, co się stanie z Twitterem w najbliższych miesiącach i latach. Będziemy sobie tutaj zapewne jeszcze spekulować. Mamy trochę zapowiedzi samego głównego bohatera, ale przede wszystkim mamy jego samego. I to z tego chyba możemy najwięcej wywnioskować, z tego, kim Elon Musk jest, w jaki sposób realizuje swoje biznesy, w jaki sposób podchodzi do biznesu. Elon Musk, tak jak wspomniałeś, amerykański miliarder, pochodzący z Republiki Południowej Afryki, później studiujący w Kanadzie, wreszcie trafiający do Stanów Zjednoczonych. Przedsiębiorca branży nowych technologii, znany oczywiście ze względu na swoje, no właściwie trzy największe projekty, bo najpierw był PayPal z Peterem Thielem, później oczywiście SpaceX i Tesla, czyli podbój kosmosu i samochody elektryczne. Obydwa te biznesy są w tej chwili w znakomitej formie, budują jego rozpoznawalność, jego widoczność na świecie, ale też pokazują, kim jest Elon Musk i w jaki sposób działa. To znaczy, o ile wielu przedsiębiorców z branży nowych technologii to są ludzie obdarzeni takimi umysłami wizjonerów. To są ludzie, którzy snują perspektywę tego, jak świat może wyglądać za lat kilka albo kilkanaście. No najlepszym dowodem jest to, co w tej chwili robi Facebook, czy już właściwie Meta, czyli cały projekt Metaverse i ta koncepcja, że już za niedługo zupełnie inaczej będziemy korzystać z sieci, niż to ma miejsce do tej pory. Ale te wizje innych gigantów technologicznych najczęściej jednak są jakoś osadzone w realiach. W przypadku Elona Muska czasami można mieć wątpliwości, to znaczy on wybiega tak daleko i tak agresywnie w przyszłość, że można mieć wrażenie, jakby konstruował nie biznesplan, a scenariusz nowego filmu science fiction. Przykład pierwszy z brzegu, wszystko co Elon Musk mówi o podboju Marsa, bo jeżeli chodzi o to, że na czerwoną planetę kiedyś dotrzemy, to chyba już w tej chwili wątpliwości nie ma, natomiast Elon Musk idzie oczywiście dużo dalej i mówi, że do 2050 roku będzie tam mieszkać milion mieszkańców, dotychczas mieszkańców Ziemi, będą tam oczywiście rzeczywiście warunki do życia takie, by mogli oni realizować swoje życiowe cele. No i to jest tylko jeden z brzegu przykład tego, jak Elon Musk nie boi się myśleć o przyszłości w ramach swoich własnych inwestycji. I to jest jeden komponent, na który chciałbym zwrócić uwagę. Drugi, wydaje mi się nie mniej istotny, to podejście Elona Muska do świata i do opinii publicznej. Elon Musk, mówiąc delikatnie, nie dba o to, czy ktoś uważa go za osobę poważną, czy też nie.
Mówiąc mniej delikatnie, jest trolem po prostu. Czasami nawet zabawnym trolem.
Czasami okazuje się po prostu internetowym trolem. Kilka dni po tym, jak świat zaczął przeżywać fakt wykupu Twittera przez Elona Muska, Elon Musk, który jest jedną z najpopularniejszych postaci na tej platformie, to może warto dodać, on ma ponad 80 milionów śledzących i należy do ścisłej czołówki, jeżeli chodzi o publiczność na tej platformie. Elon Musk na Twitterze napisał, że kolejna korporacja, którą planuje wykupić, to jest Coca-Cola i planuje ją wykupić, ponieważ chciałby przywrócić do receptury tego napoju kokainę, krótko mówiąc, wrócić gdzieś tam do drugiej połowy XIX wieku, kiedy projekt pod nazwą Coca-Cola startował, jeszcze wtedy raczej jako wyrób medyczny niż jako powszechny napój dla milionów ludzi na całym świecie.
No, jest to też człowiek, który zapakował samochód Tesli do rakiety, żeby pokazać, że jakie ładunki rakieta może wynosić w kosmos. No i mamy teraz samochód na orbicie, także faktycznie ta memiczność, taki potencjał do generowania żartów z siebie jest wysoki u niego.
No zresztą... A czasami w ogóle jest takie pogranicze, prawda, że nie wiadomo, czy to jest żart, czy to już jest propozycja biznesowa. No myślę tutaj o historii sprzed kilku lat, kiedy to Elon Musk zaproponował, że wykupi Teslę, że Tesla zostanie zdjęta z rynku, stanie się jego prywatnym przedsiębiorstwem. I on, proponując cenę, zaproponował ją w taki sposób, że znalazła się tam cyfra 4, czy liczba 420, liczba, która w amerykańskiej kulturze, że palaczy marihuany oznacza właśnie to, czyli czas na palenie. I Elon Musk, no właśnie, zrobił to, żeby rzeczywiście wyrazić chęć wykupu Tesli, czy tylko po to, żeby potrolować sobie amerykańską publiczność. Nie wiedział tego chyba nikt, nie wiedziały też tego amerykańskie urzędy i w związku z tym został obarczony dosyć sporą karą za ten wybryk, ale nie przejął się chyba.
Tak, również karą, która miała obejmować jego aktywność na Twitterze, ale chyba z takiej codziennej obserwacji jego konta nie wynika, żeby się jakoś tym przejął. Ostatnio wrzucał zdjęcie grubego Billa Gatesa, podśmiewając się z jego akcji shortowania akcji Tesli. No a też cena wykupu akcji Twittera również zawiera wspomnianą przez ciebie liczbę 4,20. Więc ewidentnie tutaj taka gra pod publiczkę cały czas się dzieje, tak jak mówisz, ciężko tu rozróżnić, gdzie się kończy żart, a gdzie zaczyna prawdziwy biznes.
Czasami postępuje tak zupełnie niebiznesowo, nawet przy okazji wykupu Twittera to się ujawniło, bo przecież kiedy pojawiły się doniesienia, że Elon Musk wykupił ten pakiet, tam ponad 9% akcji, być może dołączy do zarządu Twittera, przez moment wydawało się to całkiem realne, to on wtedy nagle ni z tego, ni z owego napisał na Twitterze, że Twitter umiera. No i jak rozumieć kogoś, kto ma dołączyć do zarządu jakiejś korporacji, który to człowiek swoimi własnymi wpisami tak naprawdę działa na niekorzyść na przykład akcji tego przedsiębiorstwa, no bo przecież takie wpisy są również przez inwestorów czytane.
Właściwie to jest też takie płynne przejście do tego, po co ten Twitter mu jest, bo tutaj pojawiło się parę hipotez, po co w ogóle wchodzić nawet z tym 9% pakietem akcji na pokład Twittera. Twittera, który jest siecią społecznościową dziwną wśród wielu innych, bo jest cały czas małą firmą. To znaczy w porównaniu do takiego Facebooka to zatrudnia kilkadziesiąt czy kilkaset razy mniej pracowników. Nawet tych liczb ostatnio nie sprawdzałem, ale no widać to chociażby po tym, że taki Facebook czy taki YouTube mają pootwierane biura na całym świecie, jakieś kontaktowe osoby w krajach takich jak Polska, a Twittera tutaj ze świecą szukać osoby, która w Polsce zajmuje się Twitterem. Więc jest to trochę inna skala działania, mimo tego, że Twitter, jeśli chodzi o liczbę użytkowników, to oczywiście ma ich również liczoną w milionach. Oczywiście Twitter od wielu, wielu lat jest też taką siecią trochę ze swoimi problemami, to znaczy nie rośnie ani nie umiera, gdzieś tam sobie istnieje. Już Jack Dorsey po powrocie na fotel prezesa miał jakiś nowy pomysł na tą firmę, to się też nie do końca sprawdziło, jeśli chodzi o te wyniki właśnie przedstawiane udziałowcom i tak dalej.
Bo
i tak
nikt
dalej
nie wie, jak na tym też zarabiać. To dokładnie jest chyba kluczowy problem wracający od lat.
Tak, dokładnie. Trochę wszyscy wiedzą, że ten Twitter jest inny niż Facebook, inny niż Instagram czy inny niż YouTube, ale nikt nie wie, czym tak naprawdę jest i jak na tym można zarobić. No więc oczywiście Elon Musk wykupuje Twittera, pojawia się pierwsza hipoteza, że robi to dla pieniędzy. Elon Musk w wywiadzie sam temu zaprzeczył, powiedział, że nie robi tego dla pieniędzy. O biznesie sobie jeszcze porozmawiamy, ale drugą ciekawą hipotezą była hipoteza polityczna, że być może Elon Musk szykuje albo siebie do jakiegoś przyszłego startu, albo buduje sobie platformę, żeby mieć wpływ na politykę. Tutaj szczególnie jakieś nadzieje, czy może właśnie strach jest związany z jego z domyślaniem się jego więzów raczej z tą republikańską stroną, tak? Czyli tam, gdzie większość platform internetowych raczej ma więzy bardziej po stronie demokratów, tutaj przynajmniej część osób przypisuje mu republikańskie więzy. No i trzecia, no to jest taka motywacja, o której mówiłeś, czyli zbawianie świata. Jak wiemy, Elon Musk czasami nawet bardziej niż przeciętny prezes z Doliny Krzemowej, czy zdecydowanie bardziej niż przeciętny prezes z Doliny Krzemowej, ma tutaj tendencję do robienia czegoś, bo chce zbawić świat. To może zacznijmy od tej polityki, bo to jest taki ciekawy wątek. Andrzej, kim tak naprawdę jest Musk politycznie? Czy myślisz, że faktycznie może się szykować pod jakiś start? No i czy ten z jednej strony strach bardziej pewnie lewicowych czy liberalnych osób, a z drugiej strony nadzieje konserwatystów, że Twitter teraz stanie się ostoją konserwatyzmu, mają szansę na realizację?
Powiem tak, jeżeli chodzi o poglądy polityczne Muska, to najprawdopodobniej one nie odbiegają aż tak bardzo od takiego dosyć dominującego nastawienia do świata w Dolinie Krzemowej, czyli takiego mocno libertariańskiego, przy czym w jego przypadku zarówno w kwestiach gospodarczych, jak i w kwestiach obyczajowych. No i w tej pierwszej kwestii znajduje dosyć duże pole wspólne z republikanami, bo mówi o tym, o tej wolności obywatela do czynienia tego, co obywatel chce w kwestiach gospodarczych, ale też właśnie chociażby na platformach społecznościowych. I tutaj bardzo mocny aplauz zdobywa ze strony republikańskiej w tym momencie, ponieważ to republikanie we współczesnych mediach społecznościowych częściej czują się pokrzywdzeni, częściej mają wrażenie, że ta moderacja treści, która na platformach społecznościowych postępuje, jest wymierzona właśnie w nich, że to im ta wolność słowa jest ograniczona. I nawet jeżeli nie liczą na to, że Twitter nagle stanie się jakimś przyczółkiem przede wszystkim dla konserwatystów, to mają poczucie, że będzie on dla nich platformą bardziej otwartą. No, chociażby kluczowa tutaj wydaje się ta kwestia z 2021 roku, z początku tego poprzedniego roku, kiedy to z Twittera zniknął jeden z największych użytkowników tej platformy, sam prezydent Donald Trump. No to zresztą był impuls dla kilku prób stworzenia jakiejś alternatywnej platformy, gdzie właśnie osoby o bardziej konserwatywnych poglądach mogłyby się czuć swobodnie. Żadna z tych prób nie osiągnęła jakiegoś znaczącego sukcesu. Był Parler, był Getter, by teraz ostatnio Truth założony przez osoby związane z Donaldem Trumpem. Sam Donald Trump stara się, by ta platforma zyskała sobie większą popularność, no ale to się na razie nie dzieje, więc być może nadzieją dla tych konserwatystów, którzy czują się ograniczani na Twitterze, mógłby być fakt, że przejmie go Elon Musk i otworzy drzwi szerzej. Ale trzeba sobie powiedzieć, że jeżeli chodzi o poglądy Elona Muska, to one nie są aż takie jednoznaczne. Była taka sytuacja rok czy dwa lata temu, chyba to było pod koniec zeszłego roku, kiedy w stanie Teksas pojawiła się propozycja bardzo restrykcyjnego ograniczenia dostępności aborcji i gubernator Teksasu, wspierany wcześniej finansowo na pewną skalę przez Elona Muska, zaczął się wypowiadać, jakoby również ten jego ruch jego i jego republikańskich kolegów był wspierany przez Elona Muska. Elon Musk stanowczo temu zaprzeczył, twierdząc, że w przypadku aborcji, tak jak w wielu innych przypadkach, uważa, że wybór powinien należeć do każdego obywatela i władza nie powinna tutaj dyktować swoich poglądów na ten, również na te kwestie. Więc no, jest taką postacią niejednoznaczną, nie do końca wpisującą się w ten prosty amerykański podział polityczny, unikającą jakiegoś większego zaangażowania w politykę. To może też jest ważne, bo wspomniany już wcześniej Peter Thiel, który współpracował z Muskiem przy okazji PayPala, jest bardzo aktywny na arenie politycznej, przede wszystkim poprzez swoje pieniądze. On nie boi się wspierać republikańskich polityków na duże kwoty. Ostatnio wspiera chociażby J.D. Vance'a, znanego z Elegii dla Bidoków. Być może ktoś już czytał albo widział film. I Peter Thiel również występuje czasami na różnych wydarzeniach ważnych dla republikanów, dla konserwatystów. Elona Muska na taką skalę nie widać w amerykańskim świecie politycznym. Oczywiście jak wielu wpływowych i zamożnych ludzi wspiera, nie tylko zamożnych, bo przecież wspieranie polityków to w Stanach Zjednoczonych domena wielu obywateli z różnych grup społecznych. Również wspiera polityków, ale tutaj raczej większą rolę odgrywa taki klucz regionalny, to znaczy na mniejszą skalę wspiera polityków z tych stanów, gdzie na przykład jedna z jego firm robi jakieś interesy, czyli to na przykład może być Kalifornia, Teksas i tak dalej, ale to nie są jakieś zawrotne sumy. To nie jest tak, że Elon Musk stara się zmieniać równowagę na amerykańskiej scenie politycznej. Jeżeli chodzi o jego prywatne ambicje, też jakoś tego jak na razie nie widać, no ale oczywiście pospekulować można. Na pewno ma już duże konto na Twitterze, a jak wiemy, to jest komponent sukcesu w wyborach prezydenckich, przynajmniej w jednym wypadku.
Tak, chociaż faktycznie Musk się nie kojarzy przecież z polityką, tak? W sensie kojarzy się być może z kontrowersyjnymi wypowiedziami, na przykład właśnie przeciw lockdownom w czasie COVID-u, to być może tak, ale nie z polityką jako taką próbą stworzenia jakiejś gamy poglądów, która może zdobyć pewne poparcie, więc...
To wspomniałeś moment, kiedy rzeczywiście Elon Musk zasłużył się dla przynajmniej części konserwatystów amerykańskich i kiedy rzeczywiście zdobył poklask po prawej stronie sceny politycznej, kiedy bardzo twardo wypowiadał się przeciwko wszelkim restrykcjom, twierdząc, że państwo dopuszcza się tutaj działalności niemalże faszystowskiej, ograniczając swobody Amerykanów, swobodę biznesową, swobodę poruszania się, więc należał do tych bardzo ostrych krytyków restrykcji.
No, z drugiej strony wcześniej z kolei zaszedł za skórę trumpistom, kiedy krytykował Donalda Trumpa za jego regulacje dotyczące imigracji, prawda? Gdzie po prostu
tak, była taka sytuacja, kiedy Donald Trump chciał ograniczyć wydawanie wiz pracowniczych w Stanach Zjednoczonych. Elon Musk bardzo ostro odpowiedział na to, że to właśnie w taki sposób Ameryka pozyskuje wspaniałe talenty. No zresztą wystarczy dodać, że on sam nie urodził się w Stanach Zjednoczonych, więc też być może i stąd jego inna perspektywa na tych, którzy do USA przyjeżdżają, by robić karierę. Mhm.
Jeśli chodzi o biznes, to w sumie ja mam takie bardzo, bardzo szerokie spostrzeżenie, że to jest dosyć niesamowita sytuacja, w której się znajdujemy, bo od tygodnia, może trochę dłużej, rozmawiamy o... I Elon Musk się spotkał przecież nawet na Twitterze z ogromną krytyką swoich akcji, również ze strony, powiedziałbym, jakiejś bardziej liberalnej, czy takiej po prostu centrowej, różnych analityków i komentatorów. A tak naprawdę niewiele wiemy o jego planach. To znaczy Elon Musk udzielił jednego wywiadu poza swoimi tweetami, które tak naprawdę żadnych technicznych szczegółów nie zawierają. Udzielił jednego
wywiadu.
Jeden był.
Zapytał publiczność na swoim Twitterze, czy chciałaby przycisk edytowania tweetów. I reakcja była dosyć entuzjastyczna. Ale to rzeczywiście tyle.
Tak, to było jeszcze w czasie, kiedy tam, zdaje się, próbował być w Radzie Nadzorczej, albo próbowano, żeby był, więc to też już prawie stara śpiewka sprzed 2 tygodni, słuchaj. Natomiast...
Wiele się zmieniło.
Tak, wiele się zmieniło od tego czasu, natomiast no właśnie, jeśli chodzi już o samo przejęcie firmy, no to jedyne, co mamy, to jest wywiad z Elonem Muskiem przy okazji konferencji TED Talk, na którym no powiedział po prostu parę zdań. I teraz z tych paru zdań wszyscy próbują zdekodować, czy to już jest zagrożenie dla demokracji, czy to jest ratowanie debaty publicznej i co to tak naprawdę oznacza. W tych paru zdaniach było właśnie to zdanie, że nie robi tego dla pieniędzy. Czy będzie w stanie nie robić tego dla pieniędzy, to jest trochę inne pytanie, bo tutaj na przykład ciekawy tekst w Bloombergu Matta Levine'a, który przygląda się technologicznym inwestycjom, no i on zauważa, że tam jednak jest spory komponent pożyczki, tak? Znaczy zazwyczaj takie deale zawierają sporą gamę pożyczonych pieniędzy, miliarderzy nie trzymają pieniędzy w skarpecie w takich ilościach.
Tak, to jest w ogóle fantastyczne, że Elon Musk, który jest najbogatszym człowiekiem na świecie w tej chwili, ma tam 260 chyba miliardów dolarów, tak naprawdę tego zakupu na 44 miliardy nie był w stanie sfinansować, bo większość tej jego zawrotnej fortuny wynika po prostu z tego, że ma ogromne udziały i w Tesli, i w SpaceXie, które to przedsiębiorstwa w ostatnim czasie zaliczyły gigantyczny wzrost i stąd fortuna samego Muska ogromnie wzrosła, no ale on nie może w łatwy sposób zrezygnować z tych akcji, nie rezygnując również ze swojego wpływu na te przedsiębiorstwa, w związku z czym jest to taki trochę wirtualny majątek.
Dokładnie. Także następnym razem, jak będziecie coś brać w sklepie na krechę, chociaż to się chyba coraz rzadziej zdarza, to zawsze możecie powiedzieć, że Elon Musk też Twittera trochę na krechę wykupuje, mimo tego, że ma przecież teoretycznie miliardy. No więc właśnie to jest pytanie, czy on będzie w stanie tak naprawdę odpuścić sobie ten biznes, biorąc pod uwagę, że kredytuje się pod zastaw, dając akcje swoich spółek, takich na przykład Tesli, których na pewno nie chciałby odpuścić. No ale to tak naprawdę zobaczymy i ja tutaj patrzę z trochę większym optymizmem niż wielu komentatorów, bo oczywiście były też głosy oburzenia, że teraz Twitter będzie należał do jednego miliardera. Ja się być może z tymi głosami nawet zgadzam, gdyby nie to, że każda inna sieć społecznościowa de facto jest pod kontrolą pojedynczej osoby. To jest rzeczywistość, w której żyjemy, jakkolwiek chcielibyśmy poszerzyć grono decydentów tych przestrzeni, tak póki co tak naprawdę ta transakcja to niewiele zmienia, po prostu zmienia się ten, kto trzyma palec na czerwonym guziku Twittera. No i jedyne, co Musk w sumie zdradza w tych swoich wypowiedziach jako nowa osoba sterująca kierunkiem twitterowym pod kątem biznesowym, no to są takie zapowiedzi, że być może przemyśli ten sposób subskrypcji. Być może, tutaj pojawiły się też analizy, że być może gdzieś tam będzie chciał odejść od reklam, tak? Chociaż to jest trudne do wyobrażenia na takiej platformie, która w zdecydowanej większości utrzymuje się z reklam. Ale być może otwiera się tutaj takie okienko możliwości, że pojawią się jakieś nowe rozwiązania utrzymywania mediów społecznościowych, które troszkę nam zmienią ten już taki zastały obraz, że medium społecznościowe to walczy o naszą uwagę po to, żeby sprzedać nam jak najwięcej reklam. Sam jestem ciekaw, być może nic dobrego z tego biznesowo nie wyniknie.
Abonament być może się mógłby pojawić. Tak, to jest na pewno jeden komponent, czyli to w jaki sposób na Twitterze zarabiać i z drugiej strony jak sprawić, by na tej platformie a przede wszystkim dominowali jednak żywi użytkownicy, a nie boty rozsiewające dezinformacje tego czy innego kraju, czy tej czy innej partii, czy jeszcze jakkolwiek innej grupy, która taką dezinformację chciałaby szerzyć. A drugi komponent, który jest szeroko dyskutowany, to jest kwestia dotycząca właśnie tej wolności słowa, o której Elon Musk mówi.
Ale wiesz co, zanim do tego, bo to jest weryfikacja, jest akurat ciekawa, bo w tym krótkim wywiadzie na TEDzie, oczywiście krótkim, jeśli chodzi o strategię rozwoju Twittera w następne lata, no to jednak właśnie Elon Musk zmieścił taką zapowiedź, że być może chciałby, żeby wszystkie faktycznie istniejące na świecie osoby były weryfikowane tym takim niebieskim ptaszkiem, który do tej pory był zarezerwowany tylko dla kont super ważnych VIP-ów. I to jest według mnie ciekawa na przykład zapowiedź. Ja uważam, że to też mamy badania, że anonimowość generuje różnego rodzaju problemy z dyskursem publicznym, więc być może ta weryfikacja kont i to, że na przykład będą one algorytmicznie bardziej promowane, będzie jakimś metodą zapobiegania zarówno różnym hejterskim słowom i tak dalej, ale być może też troszkę krok po kroku rozmontowywania tych sieci botów tworzonych na przykład przez Rosjan, żeby sobie tam swoje własne treści dalej podawać. Więc to akurat zapisuje Muskowi na plus.
Tak, gdyby się to udało, to tutaj jednoznacznie każda zmiana w kierunku weryfikacji kont i uśmiercenia tych wszystkich sztucznych botów, które zalewają nas fałszywymi treściami, będzie zmianą na lepsze. Natomiast jeżeli chodzi o wolność słowa, ciekaw jestem, co tutaj powiesz, no bo z jednej strony kwestia moderacji treści to jest coś, co wraca do nas jak bumerang. Niektórzy uważają, że to jest wskrzeszanie cenzury, jakiegoś rodzaju zamach na nasze swobody w internecie. Z drugiej strony, czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić platformy społecznościowe, na których w ogóle nie istnieje żadna moderacja treści, każdy może napisać w dowolny sposób to, co chce wyrazić? To też jest chyba duże pytanie, które wisi nad tą zapowiedzią Ilona Muska.
W ogóle czas na małą autoreklamę, chętnych gdzieś tam głębiej poznać ten temat odsyłam do działu Technorepublikanizm na stronie Klubu Jagiellońskiego. Nie dlatego, że sam o tym dużo pisałem, chociaż też, ale mieliśmy parę takich spotkań i tekstów z tego wynikających z różnymi osobami, z różnymi podejściami do kwestii moderacji w ostatnich miesiącach, szczególnie na przełomie roku. W tym również takim właśnie bardziej wolnościowym podejściem do kwestii moderacji, znaczy spróbującym zmniejszyć jej rolę, więc zachęcam do przejrzenia tego. Natomiast generalnie jeśli chodzi o takie mocno libertariańskie podejście Ilona Muska do kwestii moderacji, taki absolutne jego umiłowanie do wolności słowa, no to tutaj widzę faktycznie największe zagrożenie dla tego, co się stanie z Twitterem w przyszłości. Nie dlatego, że jestem jakimś super zwolennikiem ograniczania wolności słowa, tylko dlatego, że no to są pewne rzeczy, które przerabiamy od 8-10 lat. Niestety bez wielkich sukcesów, jeśli chodzi o platformy. Natomiast okazuje się, że takie absolutyzowanie wolności słowa po prostu nie tworzy przestrzeni, której się przyjemnie przybywa, w której się przyjemnie rozmawia, w której ta rozmowa, ta debata wzajemna jest w ogóle możliwa, tak? W sensie możliwa jest wymiana poglądu, a nie przekrzykiwanie się tylko i wyłącznie jakimiś tam flamewarami konkretnymi, wynikającymi z naszych światopoglądów. No i tutaj jest taka sprzeczność, której też jest ciekawy artykuł na serwisie TechTerd, pewnie też znajdziecie go w notkach, o tym, że to są pewne sprzeczności, bo Elon Musk z jednej strony mówi mniej moderacji, więcej wolności słowa, a z drugiej strony mówi, moim celem jest uczynienie Twittera przestrzenią prawdziwej debaty, przestrzenią pełnym szacunku dla wzajemnego, tak, rozmówców i tak dalej, i tak dalej. No i to brzmi trochę jak te wszystkie zamierzenia Marka Zuckerberga sprzed 5 lat, gdzie nam sprzedawał, że tutaj zmieni trochę algorytm, podkręci jakiś tam przełączniczek i teraz będziemy widzieć wszystkie kotki, a jeśli już politykę, to tylko z osobami na naszym poziomie będziemy sobie rozmawiać grzecznie, wymieniać poglądy. No tak się nie stało, jak wiemy doskonale. I wygląda na to, że być może Elon Musk tutaj będzie odrabiał w przyspieszonym trybie tą samą lekcję, którą od lat odrabiają inne platformy społecznościowe. Być może w czasie, zanim zacznie rządzić i rozdawać dyrektywy na Twitterze, to też jest w sumie pytanie, kto tam będzie prezesem i czy Elon Musk w dobie znajdzie na to czas, no to być może do tego czasu trochę zweryfikuje swoje poglądy z jednego tylko wywiadu. Ale no, nie jestem tutaj specjalnym optymistą, bo na razie to wygląda na takie chaotyczne zapowiedzi z gatunku jestem inżynierem, więc uproszczę sobie społeczeństwo do działania jak machina i wprowadzimy to i to i wszyscy będziemy żyć w rajskim ogrodzie. No niestety wydaje mi się, że tak się akurat nie stanie, jeśli chodzi o tą wolność słowa.
To jeszcze jeden wątek, o który cię chciałem przy tej okazji zagadnąć, jeżeli chodzi o te zmiany, które Elon Musk może wprowadzić na Twitterze, bo obok tych kwestii dotyczących wolności słowa, o których niewątpliwie moglibyśmy teraz dyskutować bardzo długo, przypominając racje, które jedna i druga strona podaje, z jednej strony te dotyczące no, ryzyka, jakie wiąże się z próbami ograniczania tej wolności, no bo brakuje nam jakichś struktur odwoławczych, chociażby ja to zawsze przypominam, okazji dyskusji na temat zawieszenia konta Donalda Trumpa, że jednak jest coś nie w porządku z sytuacją, w której można zawiesić najważniejszą osobę w państwie i ta najważniejsza osoba w państwie nie ma żadnej technicznej możliwości, żeby odwołać się do jakiegoś ciała niezależnego od korporacji, która no, ograniczyła w pewnym sensie wolność wypowiedzi tego polityka, bo to jednak jest już trochę coś więcej niż prywatne przedsięwzięcie, każde takie medium społecznościowe. A z drugiej strony właśnie porzucenie moderacji, która nam nieco nie wychodzi, może oznaczać jeszcze większy zalew dezinformacji, jeszcze większą społeczną polaryzację, zalanie nas treściami już zupełnie niepożądanymi w rodzaju dziecięcej pornografii, która też pewnie, czy jakiejkolwiek innej pornografii, tego typu treści, które też najprawdopodobniej by się rozpanoszyły, gdyby jakakolwiek moderacja zniknęła. No to jest ogromne wyzwanie, przed którym wszyscy stoimy. Zostawmy to na chwilę na boku. Chciałem cię zapytać o jeszcze jedną zapowiedź, która się pojawia od czasu do czasu w różnych wypowiedziach Ilona Muska, czyli kwestię udostępnienia algorytmu Twittera, otwarcia bebechów, pokazania, dlaczego my wszyscy widzimy to, co widzimy i dlaczego pewne treści do nas trafiają łatwiej, a drugie mniej łatwo.
Tak, jeszcze zresztą mówiąc o mechanizmie odwoławczym, ja oczywiście też bardzo na niego czekam i cieszy mnie, że tutaj w końcu finalizowane są prace w Europie nad DSA, czyli dyrektywą, która ma wreszcie wprowadzić taki niezależny mechanizm odwoławczy poza platformą, tak? Do tej pory odwołania nasze lądowały, jeśli już w ogóle był taki mechanizm, to odwoływaliśmy się do sędziego, czyli do osoby, do platformy, która sama wydała wyrok, co oczywiście jest no, bez sensu, tak? Z punktu widzenia jakiegokolwiek poczucia sprawiedliwości. Teraz ma to się zmienić i Twitter też będzie pod to podlegał, więc też jestem ciekaw, jak to zderzenie takiej libertariańskiej wizji Muska przejdzie z rzeczywistością europejską. Zresztą podobne inicjatywy legislacyjne w Stanach też się zaczynają dziać. Otwartość algorytmu. No i to jest z kolei jakiś tam może bardzo skromny według mnie plusik po stronie Ilona Muska. Skromny, dlaczego o tym zaraz powiem, ale otwartość algorytmu jest ciekawym pomysłem, który sam w sobie oczywiście nie sprawi, że jednym pstryknięciem problemy znikną, ale na przykład być może ułatwi badanie badaczom tego, co się na Twitterze dzieje, tego, jakie teksty, jakie punkty widzenia są bardziej promowane, czy lepiej się rozchodzą, jakie szybciej się rozchodzą i tak dalej, no bo jak będziemy znać pewne mechanizmy rządzące tym naszym newsfeedem, no to możemy się po prostu lepiej przyglądać danym, które obserwujemy. To jest jedna strona medalu. Druga strona medalu jest taka, że ta sama zapowiedź na razie jest niewiele warta, na co mi zwrócono uwagę na Twitterze i za co dziękuję też. No bo algorytm można udostępnić tak tylko pro forma, żeby był udostępniony, ale tak naprawdę większość niego ukryć po prostu w jakichś niedostępnych bibliotekach stanowiących własność firmy i wtedy się na przykład niewiele dowiemy, więc to zobaczymy, jak w praktyce będzie wyglądać. No ale trzecią stroną medalu jest to, że tak jeśli znamy reguły gry, jeśli znamy algorytm, to łatwiej jest nam tę grę ograć. Czyli łatwiej jest nam na przykład chcąc sobie stworzyć fajną farmę troli, jeżeli wiemy jak działa algorytm, no to na przykład wiemy jakiej długości, nie wiem, wrzucać tweety, czy dołączać obrazki, czy nie, jak szybko retweetować, żeby to się jak najbardziej rozeszło. Więc jest to taki trochę obosieczny miecz. Zobaczymy w jakiej formie to zostanie udostępnione, co nam to tak naprawdę powie o Twitterze, ale wydaje mi się, że generalnie takie pójście w kierunku otwartości z algorytmem może być dużym plusem, bo do tej pory wielkie platformy internetowe mówiły za każdym razem, kiedy ktoś się dopominał o informacji o algorytmie, mówiły hola hola, to jest bardzo tajne, to jest niewytłumaczalna sztuczna inteligencja, to jest własność intelektualna przedsiębiorstwa, to jest niebezpieczne, żeby to ujawniać i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, co się wydarzy, jak jedna platforma, Twitter, postanowi to w jakiś sposób podać do wiadomości publicznej. Być może okaże się, że to wcale nie jest taka straszna bomba atomowa, która nam wysadzi platformę w powietrze, a być może efekt będzie właśnie bardziej szkodliwy niż pomocny. No więc czekam trochę na ten eksperyment, ale jest tutaj jeszcze jeden ciekawy, właściwie się pojawia bardziej wśród analityków, jak rozumiem, niż samego Ilona Muska. Nie znalazłem wypowiedzi jego pokazującej takie zdanie, no ale od dawna się mówi o takim pomyśle, że tak naprawdę być może warto zrobić giełdę algorytmów, znaczy żebym ja mógł sobie decydować jaki algorytm, jakie treści mi promuje, tak? Czy to jakimś suwakiem, czy po prostu wybierając, że o tutaj jest algorytm, dajmy na to od BBC, on będzie promował bardziej weryfikowane linki do dużych mediów i na przykład wolę z niego, albo nie, tu jest kurczę algorytm QAnon i ja bym chciał ten algorytm zastosować, żeby mi pokazywał treści związane z QAnon. Amazon. Nie wiem, czy akurat...
Tego nie potrzebujesz chyba. Nie wiem, czy to jest ten
świetny filtr, ale chodzi tutaj o samą kwestię możliwości. Być może te zmiany idące w Twitterze uruchomią też właśnie taki mechanizm porządkowania treści, znaczy, że my będziemy mogli sobie wybrać, kto i w jaki sposób, jakie treści nam pokazuje. Też nie wiem, czy to jest ostateczne rozwiązanie, ale być może jest to przynajmniej jakieś próba wyjścia poza dotychczasowy, spójny schemat, w którym wszystkie platformy próbują, no niekoniecznie mówić jednym głosem, bo to jest za dużo powiedziane, ale jednak podobne mają podejście do tych prób odtajnienia pewnych elementów ich działania. Więc liczę trochę, że tutaj to wejście Elona Muska wprowadzi powiew świeżości i że to jego takie codzienne szaleństwo, które widzimy w wysłaniu Tesli na orbitę, czy w tych szalonych różnych tweetach, tutaj akurat będzie może jakimś takim pozytywnym przyprawą w tym kotle problemów, które mamy z internetowymi platformami.
To ja jeszcze gdzieś już pod koniec pewnie tej naszej rozmowy dorzucę wiadomość z ostatniej chwili. Otóż rozmawialiśmy tutaj sobie, że o Elonie Musku i jego światopoglądzie czasem trudno rozmawiać, te sygnały nie są takie jednoznaczne. Otóż Elon Musk w ciągu ostatnich godzin, mam wrażenie, że polubił się ze swoją nową konserwatywną publicznością i być może nawet liczy na jakiś występ w Fox News w najbliższym czasie. Kilka tweetów na to wskazuje. Tweet dosłownie sprzed kilku minut, w momencie, kiedy nagrywamy ten podcast, Elon Musk pisze: radykalna lewica nienawidzi wszystkich, najbardziej i w tym siebie.
Znaczy, wiesz, Elon Musk też miał taką wypowiedź, nie pamiętam już gdzie, ale gdzieś ostatnio mi mignęła, przypomniana właśnie przez tą bardziej konserwatywną stronę amerykańskiej debaty, miał taką wypowiedź, że ta kultura woke jest zagrożeniem cywilizacji i trochę to oczywiście rozwijał. On, myślę, że z lewicą się nie przesadnie lubi, więc no jest czuły na swoim punkcie, co w ogóle tak. Jest też zabawne, bo przecież była osoba, która zrobiła bota twitterowego, który pokazywał, gdzie znajduje się jego prywatny samolot. No i tam ta wolność słowa Elonowi Muskowi się nie podobała. Chciał najpierw zapłacić temu komuś, żeby tego bota skasował. Potem jak ten człowiek powiedział: nie chcę twoich pieniędzy, ale chcę się dostać na staż do tam chyba Tesli czy SpaceX, to on go zbanował. Więc no tutaj może być ciekawie, jak stanie w ogniu krytyki, a wiemy, że stanie w ogniu krytyki, bo Mark Zuckerberg z tą krytyką sobie już od ponad 6 lat musi radzić.
Więc być może krytykujący go ze strony liberalnej niechcący sprawią, że te jego twitterowe zasięgi sprowadzą go na drogę w kierunku prezydentury. To oczywiście z przymrużeniem oka, natomiast to, o czym mówisz, rzeczywiście gdzieś tam w jego retoryce ostatnio przynajmniej się odbija. Chyba wczoraj czy przedwczoraj wrzucił też taki krótki komiks, w którym pokazywał ewolucję światopoglądową. Załóżmy, że to była jego ewolucja, choć tego do końca nie wiadomo, on tylko taki obrazek wrzucił. Taka oś, po jednej stronie prawica, po drugiej lewica, a na środku powiedzmy, że Elon Musk, który jest trochę bliżej lewej strony, to jest rok 2008, czas, kiedy wygrywa Barack Obama, a po jego lewej stronie liberalny kolega. No i kilka lat później Elon Musk ze zdumieniem odkrywa, że ten jego liberalny kolega biegnie bardzo daleko na lewo i widzimy, że parę lat później kolejnych spycha go to w prawą stronę, w kierunku tego konserwatywnego przyjaciela, do którego do tej pory miał dużo dalej, ponieważ ten lewicowiec oddalił się za bardzo na lewo i teraz wykrzykuje hasła, z którymi Elon Musk pogodzić się nie może. Być może też w tym duchu należy interpretować ten jego dzisiejszy tweet, ale myślę, że jeżeli pójdzie na wojnę z amerykańskimi progresywistami, to dosyć szybko zostanie gdzieś w tym światopoglądowym sporze, który przecież trwa, umieszczony po prawej stronie, i to też może warunkować jego przemyślenia w przyszłości.
O ile już nie jest tak naprawdę umieszczony po prawej stronie, bo taki pewien rodzaj, nie wiem, czy histerii, ale może emocjonalnej reakcji bardziej lewicowej strony na ten wykup, to jednak pokazuje, że on jest postrzegany jako taki, no na pewno nie nasz, prawda? A w spolaryzowanym społeczeństwie, jak nie jest nasz, to znaczy, że jest ten po drugiej stronie, prawda?
Że jest tych drugich. No on przede wszystkim jest tak postrzegany, dlatego że być może otwiera szerzej wrota różnym konserwatystom, którzy od jakiegoś czasu mieli problem z dostępem do tej platformy, jaką jest Twitter, ale może się okazać, że jak to w przypadku światopoglądowych kwestii często bywa, w pakiecie otrzyma również inne rzeczy.
Inne przymioty. Podsumowując, kolejny miliarder kupił sobie kolejną swoją tubę, czy medium, czy platformę. Co prawda w świecie, w którym Washington Post należy do Jeffa Bezosa, a Mark Zuckerberg rządzi naszymi duszami na co dzień, okazuje się, że jeszcze kogoś to dziwi i jeszcze kogoś to ekscytuje. Też prawda jest taka, że o Elonie Musku, jego planach wobec Twittera, roli, którą Twitter ma odegrać również w jego osobistej karierze, czy o tym wreszcie, co zamierza zrobić z wolnością słowa na tej platformie, nadal niewiele wiemy. Troszkę plusów, minusów postaraliśmy się pokazać. Myślę, że więcej tak będzie znaków zapytania. Ale zanim jeszcze dzisiaj się pożegnamy, to chcieliśmy przypomnieć, że na stronie Klubu Jagiellońskiego jest takie ogłoszenie, do którego link znajdziecie oczywiście też w naszych opisach podcastów. Ogłoszenie o rekrutacji do redakcji. Jeśli macie ochotę pisać na społeczne tematy, jeśli macie ochotę się zaangażować, to koniecznie zobaczcie i zainteresujcie się tym.
Tak, redakcja Klubu Jagiellońskiego stoi dla Was otworem. Jeżeli chcielibyście się rozwijać w takim kierunku, to na pewno warto.
Dzięki na dziś.
Tak, myślę, że w tym miejscu należy postawić kropkę. Bardzo Ci dziękuję, Bartku, za rozmowę i oczywiście dziękuję Wam wszystkim za wysłuchanie tej naszej rozmowy.
Do usłyszenia.